Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, stolica mądrości. Bardzo serdecznie drugi raz Państwa adwentowo witam. Cieszę się bardzo, że znowu razem jesteśmy, że spotykamy się tym razem w grudniu. Jak Państwo wiedzą, od naszego ostatniego spotkania w tak zwanym międzyczasie byłem w Rzymie. Wrócę do tego wątku na sam koniec, bo to był bardzo piękny tydzień połączony z kolejną edycją Nagrody Ratzingera. Więc bardzo piękny czas, który wtedy w Rzymie mogłem przeżyć. Wrócimy do tego, natomiast teraz raz jeszcze wracamy do dekalogu. Zanim przejdziemy do drugiego przykazania, które dzisiaj jest tematem naszej refleksji, chciałbym zacząć trochę bardziej ogólnie. Mianowicie, drodzy Państwo, na Biblię składają się 73 księgi. 46 ksiąg to są księgi Starego Testamentu i 27 ksiąg to są księgi Nowego Testamentu. W sumie więc można powiedzieć, że Biblia to jest tak jak mała biblioteka. Gdybyśmy każdą z tych ksiąg wydrukowali osobno, oddzielnie, ustawili obok siebie, to byłby to zupełnie pokaźny zbiór. Ale gdy weźmiemy do ręki Pismo Święte, Biblię, w jej oryginalnym hebrajskim języku, to pierwsza litera Biblii to jest litera B. Pierwsze słowo Biblii w Starym Testamencie to jest słowo Bereshit. Bereshit bara Elohim. Tłumaczymy, na początku stworzył Bóg. Otóż litery alfabetu hebrajskiego, jest ich 22, każda z nich ma kształt, który coś mówi, który coś znaczy. Ta pierwsza litera alfabetu, którą otwarta jest Biblia, od której rozpoczyna się Biblia, ta litera B ma kształt domu, takich czterech ścian. I litera B, po hebrajsku bet, znaczy dosłownie dom. Z jednej strony ta litera jest otwarta, jak gdyby nie było jednej ściany. W ten sposób ta litera ma taki kształt, że zaprasza nas jakby do swojego środka. Jeżeli Biblia, Pismo Święte, rozpoczyna się od litery B, mającej kształt tego domu, to możemy symbolicznie powiedzieć, że całe Pismo Święte jest takim domem, do którego jesteśmy zaproszeni. I my też, gdy zbieramy się na naszych konferencjach, a także ci, którzy nas słuchają i oglądają, ile razy czytają Pismo Święte albo rozważają je, to tak jak gdyby wchodzili do domu, ale do domu zbudowanego przez Boga i przez człowieka. Ten dom Boży opiera się na Słowie. Otóż Biblia, Pismo Święte, to są słowa. Otóż słowa, które doczekały się zapisu. U samego początku był głos. Co ciekawe, że w tradycji biblijnej, a później żydowskiej, po części także chrześcijańskiej, Bóg jest nazywany kol po hebrajsku. Po polsku znaczy to głos. Otóż Bóg objawia nam się przede wszystkim w głosie, ale w głosie, który został zapisany, utrwalony na kartach Pisma Świętego. Słowo, które zostało wypowiedziane, doczekało się zapisu. Nie od razu wtedy, kiedy zostało wypowiedziane. Powiedzieliśmy, że nieraz to zapisywanie Biblii, zapisywanie rozmaitych epizodów dokonywało się po długim okresie czasu. A więc zanim zostało zapisane, żyło w tradycji. Jeżeli chcemy poznać, dotrzeć do głębokiego sensu Pisma Świętego, to powinniśmy je czytać. Ale jak czytać? Przede wszystkim powinniśmy je czytać głośno. Czytać głośno Pismo Święte. Głośno, ale także półgłosem. Otóż, drodzy Państwo, ciekawe, że Żydzi, którzy czytają Pismo Święte w swoim własnym języku, Biblię hebrajską, zawsze czytają ją półgłosem. W ten sposób w ich głosie jak gdyby Pan Bóg przemawia do nich. Kiedy wejdziemy, jeżeli wejdziemy do synagogi, albo jesteśmy w Jerozolimie, przy ścianie płaczu, to gdy mężczyźni idą do swojej części, to widzą, że ci Żydzi, którzy tam się modlą Pismem Świętym, modlą się psalmami, albo czytają inne teksty Biblii Hebrajskiej, czytają półgłosem. Co robi dla nas wrażenie takie, jakbyśmy znajdowali się w ulu. Bo każdy czyta dla siebie, ale w tym głosie lepiej słychać Boga. Kilka tygodni temu na ostatniej konferencji próbowałem dać Państwu, tak zresztą jak i wcześniej, w poprzednich latach, próbkę tego czytania. Czytania w oryginale. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami może to być za trudne. Że czasami możemy zgubić wątek. Dlatego do tego wracam, żeby raz jeszcze tę myśl podjąć. Że to nie jest przypadek. Ani nie jest to tylko jakaś wymyślna próbka erudycji, że podaję Państwu tekst święty w małych fragmentach, ale w języku hebrajskim. Bo wtedy zauważyliśmy, że w tym języku, w którym sam Bóg przemówił do człowieka, te słowa wypowiedziane po hebrajsku, one mają inne, głębsze znaczenie. Ciekawe jest, że my mówimy Pismo Święte. Kładziemy nacisk na zapis, na tekst. I najczęściej, jeżeli sięgamy po Pismo Święte w domu, poza liturgią, to czytamy je po cichu. Natomiast w tradycji żydowskiej, judaistycznej, to, co nazywamy Biblią, Pismo Święte, jest nazywane mikra. I to słowo jest urodzone od czasownika para. To znaczy czytać, mówić, głosić. Mikra, czyli to, co należy czytać. Mikra, czyli to, co należy wypowiadać. Mikra, to znaczy to, co należy głosić. Nie ma takiej prywatnej lektury Pisma Świętego, która byłaby podobna, nie powinna być takiej lektury, która by była podobna do lektury innych książek, które czytamy po cichu, w domu, w tramwaju, w parku, w pociągu. Otóż lektura Pisma Świętego powinna mieć ten wymiar mikra, tego, co należy czytać, i co należy przekazywać, co należy głosić. Od tego samego rdzenia, kara, pochodzi inna nazwa w języku arabskim, bardzo dobrze słyszalna, mianowicie Koran. Koran, czyli święta księga muzułmanów, którą należy czytać. My więc kładziemy nacisk na zapis, na tekst. Natomiast tamte dwie równoległe tradycje religijne kładą nacisk na czytanie, mówienie przekazywanie, głoszenie. To właśnie dlatego tak bardzo ważną rzeczą przy czytaniu Pisma Świętego, jeżeli ktoś potrafi, może, albo ma okazję usłyszeć je w oryginale, jest sonoryczność, dźwięczność. Słuchamy tego języka, słuchamy tego tekstu i on zapada nam w pamięć. Pamiętamy to doświadczenie sprzed kilku tygodni przy pierwszym przykazaniu. Ono się powtórzy również dzisiaj i dlatego to moje wprowadzenie. Ale więcej jeszcze. Teraz Państwo rozumieją głębiej, lepiej, jak odpowiedzialną rzeczą jest przekład Biblii na języki nowożytne, z którymi mówimy. Jak rzeczą niemal trudną, nie do oddania, jest wyrazić w naszych językach to, co zawiera Pismo Święte. To, co ono zawiera w swoim oryginalnym tekście. Za przekład Pisma Świętego nie może się brać tylko ktoś, kto zna język hebrajski i zna język polski. Musi być coś jeszcze więcej. Musi być ta perspektywa, która przesądziła o tym, że Biblia powstała, czyli perspektywa wiary. Za przykład Pisma Świętego, żeby ono było owocne, żeby ono pobudzało innych, to musi brać się ktoś, kto ma tę samą głęboką religijną wiarę. Oczywiście, gdy słowo doczekało się zapisu, to przeżyło także los, który bodaj najlepiej ujął Goethe w słynnym Faustie. Otóż mamy tam takie zdanie, które daje nam wiele do myślenia. Goethe napisał: słowo pod piórem umiera. Słowo jest żywe, kiedy je mówimy, ale kiedy zapisujemy je, to ono umiera lub przynajmniej obumiera. Wyjaśnijmy to na prostym przykładzie. Przychodzi nam napisać list do kogoś bliskiego, drogiego, gdzie chcemy przekazać bardzo ważne treści. Albo do kogoś, z kim chcemy polemizować, dyskutować, odpowiedzieć. W głowie chodzą nam rozmaite myśli. Kłębią się różne słowa. Zaczynamy przelewać je na papier i mówimy nieraz: nie, to nie to. To nie to chcę powiedzieć. To nie tak. To trzeba inaczej. To można lepiej. Zwłaszcza jeżeli mamy coś bardzo emocjonalnego, pełnego uczuć, serdecznego, to wtedy widzimy, że przelane na papier nie mówi wszystkiego, co chcielibyśmy powiedzieć. Bywa, że dochodzi do tego, że nie wysyłamy tego listu, albo zabieramy się raz jeszcze. I Pismo Święte jest takim listem Boga do człowieka, w którym z tych słów trzeba wydobyć to, co Pan Bóg chce nam przekazać. Ale też jest i druga strona medalu. Na tę drugą stronę medalu wskazała kobieta. Nazywała się Emilia Dickinson i była Amerykanką. Urodziła się w roku 1830 w zamożnej protestanckiej rodzinie i przez całe życie, a żyła 55 lat, pozostawała niezamężna. Gdy skończyła 30 lat, uznała, że najwyższy czas, żeby myśli, które ma, a nawet bardzo głębokie, żeby je przelewać na papier. I pozostawiła po sobie wiersze. Nawet gdy jeszcze w cenie była ta klasyczna poezja, która polega na rymie, uznawano pannę Dickinson za bodaj najwybitniejszą amerykańską poetkę. Jej wiersza na polski tłumaczyła między innymi wcześniej Kazimiera Igła Kowiczówna, są pewne takie liryki, a później już w naszych czasach tłumaczył Stanisław Bajenski. Ale już powoli przechodzimy do drugiego czytania. Emilia Dickinson zostawiła też po sobie taki dwuwiersz, który pozwolę sobie przytoczyć po angielsku najpierw, dlatego, żeby Państwo zobaczyli, że takie krótkie, wierszowane ujęcia mogą przekazywać bardzo ważne prawdy. A ponieważ pani Dickinson była osobą bardzo wrażliwą na słowo i na zapis, to zostawiła taki dwuwiersz. Napisała tak. A word is dead when it is said, some say. I say just begin to live that day. Słyszą Państwo, co się rymuje. Po polsku znaczy to. Mówi się, że słowo umiera, gdy zostaje wypowiedziane. A ja mówię, że ono właśnie tego dnia zaczyna żyć. Odnieśmy to do Pisma Świętego. Ten zasłuch mamy w Biblii. Na pozór wydaje się obumarły. Kiedy biorę do ręki książkę i patrzę na nią, na przykład napisaną w obcym nieznanym języku, to ona nic mi nie mówi. To jest coś takiego, jak biorę do ręki zapis minutowy, nie znam minut, nie potrafię czytać, nie odtworzę tego, więc odkładam. I tak bardzo często się zdarza, taki bywa los książek. Taki również bywa los Biblii. Jest w domu, jest na półce, czasami nawet w miejscu dla niej odpowiednio urządzonym, ale nie jest czytana. Słowo, które w niej zostało zapisane, jakby umarło. Ale powiedziała pani Dickinson, że można sprawić także i to, że właśnie gdy zostało zapisane, to tego dnia zaczyna żyć. Kiedy żyje? Kiedy jest czytane. Otóż Biblia wtedy żyje, gdy jest czytana. Gdy jest poddawana refleksji, poddawana medytacji. To jest właśnie życie w Biblii. Można by powiedzieć drugiej, trzeciej, kolejnej, tysięczne, czyli ktoś po nią się podał. W ten sposób dochodzimy do konkluzji, która nas wprowadza do 10 Bożych przykazań. Mianowicie, nie czytamy Pisma Świętego tak, jak inne teksty, żeby szukać w nim tylko informacji. Otóż Biblia, jak wyraził to papież Benedykt, ma wartość performatywną. Znaczy to po polsku słowo w niej zawarte także chce sprawić to, co oznacza. Nie czytamy Biblii z ciekawości wyłącznie, chociaż ciekawość jest ważna. Czytamy Biblię po to, żeby ona miała rzeczywisty wpływ na nasze życie. I drodzy Państwo, ja poprzednio w refleksji w tym roku wybraliśmy 10 Bożych przykazań. Na pierwszy rzut oka wiemy o nich wszystko. Możemy je rozważać z rozmaitych perspektyw, także pod względem tego, czy i jak są zachowywane. Ale my chcemy pójść głębiej. Chcemy pójść dalej. Mianowicie sięgamy po tekst Pisma Świętego, po słowa Pisma Świętego,
żeby z nich wydobyć przede wszystkim to, co zadał tam Bóg, a do czego być może sami na takim zwyczajnym poziomie nie dojdziemy, choćby z tej przyczyny, że nie każdy, nie każda z nas zna język hebrajski. Ale gdy zaczniemy słuchać i objaśniać te przykazania według tej kultury, mentalności, języka, w jakim zostały one podane po raz pierwszy, to wtedy może się okazać, że przykazania, które dobrze znamy, mają nam znacznie więcej do powiedzenia niż świętego Stolibarczyka. Posłuchajmy przykazania drugiego. Ono po hebrajsku jest przekazane, podobnie jak pozostałe przykazania, w dwóch wersjach, w dwojakim brzmieniu. Jedno w 20 rozdziale Księgi Wyjścia, drugi Księgi Pisma Świętego. Drugie brzmienie w 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, 5 Księgi Pisma Świętego. Zauważmy, słowo wypowiedziane przez Boga na Synaju i przekazane Mojżeszowi w tradycji ustnej żyło co najmniej jak gdyby w dwóch nurtach, w dwóch kanałach, w dwóch miejscach. I kiedy zapisywano przykazania, wtedy zapisano i tą jedną zapamiętaną wersję, i drugą zapamiętaną wersję. Ale jest pewna bardzo ciekawa prawidłowość. Są przykazania takie, które w tekście Księgi Wyjścia i w tekście Księgi Powtórzonego Prawa trochę się od siebie różnią. I są przykazania takie, jak to drugie, które w obydwu wersjach, w obydwu księgach jest przekazane dokładnie tak samo. A więc przekazywane w tradycji ustnej niezależnie od siebie, gdy ta tradycja, gdy te słowa były zapisywane po to, by mogły żyć, to zostały zapisane w jednakowym brzmieniu. I właśnie ten zapis sprawił ich nowe życie do tego stopnia, że od czasu Synaju upłynęło ponad 3200 lat i kilka tysięcy kilometrów od Półwyspu Synajskiego na początku XXI wieku zbieramy się, by usłyszeć ten głos Boga z Synaju. A w tym, co dotyczy drugiego przykazania, on brzmi tak. Lopiska Petrzem Alonaj Elohe Harasar. Kilokinak Adonaj Petrzem Istarećmo Lashar. I do końca. Proszę popatrzeć, jak to przedziwnie brzmi. Nawet nie znając hebrajskiego, słyszymy pewną logikę. Państwo posłuchają raz jeszcze, zanim przetłumaczę na język polski i będziemy się przyglądać słowu po słowu. Lopis serczena do nara lopeka laszczar, kiloje na kra do nara lepaczyńca lepczmo laszczar. Mamy dwie części zdania. Pierwsza w języku polskim brzmi tak, dosłownie. Lopis serczena, nie podnosi. Nie wiesz, Eksem Adonai Elohecha, imienia Pana Boga Twego, Lashara, nadaremnie, na próżno. Kiloje Matka Adonai Elohecha, bo nie pozostawi Pan Ekaszewica, nie pozostawi, nie przepuści. Zaraz będziemy to głębiej tłumaczyć. Tego, gdy ktoś podnosi, bierze jego imię na próżno, na darmo. Zwróćmy uwagę, że w polskiej wersji katechizmowej mamy tylko pierwszą część. Nie będziesz brał imienia Pana Boga celu karnego. Natomiast opuszczona została część druga, bo nie pozostawi Pan, nie zostawi Pan wręcz bez kary, trzeba to przetłumaczyć po polsku, tego, który bierze jego imię Adam. Drugiej połowy nie. A teraz przyjrzyjmy się po kolei. W centrum jest Szem. Szem znaczy po polsku imię. Ci z Państwa, którzy byli na Bliskim Wschodzie, czy to w krajach arabskich, czy to w Izraelu, to pamiętają, często do tego nawiązuję, kiedy gdzieś tam w pielgrzymce, czy indywidualnie idziemy, to słyszymy: Maszynka, Maszynka, jak masz na imię? Jakie jest Twoje imię? Otóż w tych krajach semickich wszelka znajomość, już nie mowa przyjaźń, zaczyna się od imienia. W ich przekonaniu imię odkrywa osobę, objawia osobę, wyraża osobę i pozwala, znajomość imienia pozwala na głębszą zażyłość. My też to mamy. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład nadajemy imiona zwierzętom. I małym, i dużym. I w ten sposób nawet, jeżeli zwierzę nie reaguje, to nam się wydaje, że mamy na nim pewną władzę. Bo znajomość imienia daje pewną przewagę. Daje również pewne poczucie bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że imię Boga pełni w naszej wierze i pobożności przeogromną rolę. Codziennie w modlitwie pańskiej mamy 7 próśb, a pierwsza z nich, najważniejsza, brzmi: święć się imię Twoje. Otóż modlimy się, aby imię Boże zostało uświęcone, aby było święte, czyli abyśmy my, ale także inni, bo modlimy się również w imieniu innych, abyśmy mieli świadomość, że Bóg, co wyraża Jego imię, jest radykalnie, całkowicie odmienny od świata. Święć się imię Twoje, czyli oby, Panie Boże, Twoje miejsce, Twoja rola w świecie była taka, jaka dla Ciebie jest właściwa, jaka Ci się należy. Uczyń nas narzędziami swojej świętości. Święć się imię Twoje. A jakie jest imię Boga? Oczywiście przychodzi nam natychmiast na myśl Mojżesz. Mojżesz, który był pasterzem owiec jego teścia Jetro i który pracąc w owce u stóp świętej góry Chore, usłyszał polecenie powrotu na Nil i wyprowadzenia hebrajskich niewolników z Egiptu. A polecenie rozpoczynało się od słów: ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, Bogiem Twoich ojców. W tym objawieniu Bóg daje Mojżeszowi poczucie bezpieczeństwa. Ale Mojżeszowi to nie wystarczyło. I Mojżesz mówi: a jakie jest Twoje imię, abyśmy mogli Cię wzywać? Bo jeżeli chcę, tak jak między ludźmi, wejść z kimś w zażyłość, to używam jego imienia. Państwo zauważą pewną prawidłowość. Im częściej używamy czyjegoś imienia w życiu codziennym, tym bardziej jest nam bliższy. Jeżeli do kogoś żywimy niechęć, Jeżeli z kimś nas coś podzieliło albo dzieli, to używanie tego imienia staje się coraz mniej właściwe. Bywa tak, że między nawet ludźmi, którzy żyją ze sobą, jeżeli nie są wystarczająco sobie bliskie, to imię pojawia się coraz rzadziej, a może wcale się nie pojawia. Bywa tak, że gdy ludzie dotknięci są zdradą, rozpaczą, krzywdą, to nawet nie chcą wypowiadać imienia tego krzywdziciela. Nie chcą, szukają czegoś, co jest zamiennikiem, co pozwoliłoby uniknąć wymawiania tego imienia. Bo imię, jak zaraz do tego jeszcze wrócimy, ma też taki swój ciężar. Może to być brzmienie słodkie, wtedy, gdy ktoś jest nam bardzo bliski, zależy nam na nim, to wtedy możemy tylko powtarzać imię i to wystarczy, albo może to być brzmienie ciężkie, do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie go unieść i zaniechamy wybawiania imienia. Mojżesz pyta Boga, jakie jest Twoje imię? I w odpowiedzi słyszy te pierwsze takie streszczone, zebrane, wyrażone po hebrajsku jako Jahwe. Żydzi nie wymawiają tego imienia. Przynajmniej podczas wyznania babilońskiego, czyli ponad 2500 lat, nie wymawiają tego imienia z szacunku i bojaźni wobec wymawiania go. Raz jeden Żyd w roku mógł je wymawiać arcykapłan, a dokonywało się to, odbywało się to w Yom Kippur, czyli dzień przebłagania, dzień najświętszy, dzień pokuty, kiedy arcykapłan w świątyni jerozolimskiej głośno wypowiadał to imię. Poza tym, gdy na kartach Biblii Hebrajskiej widziano to imię, to nigdy go nie wymawiano, tylko mówiono w jego zastępstwie Adonai. Znaczy po polsku Pan. To Adonai zostało przetłumaczone na grecki jako Kyrios. Modlimy się Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się. Na łacinę zostało przetłumaczone jako Dominus, Dominus Deus w liturgii Kościoła, Kościoła. A po polsku Panie. A więc, żeby nie nadużywać imienia Bożego, w ogóle go nie używano. Możemy powiedzieć, że zbudowano ogrodzenie wokół tego imienia, by je zabezpieczyć jako najświętsze. Państwo wiedzą z poprzedniej konferencji, że to imię po polsku znaczy jestem. Imieniem Boga, nigdy dość powtarzania tego, jest Jego obecność. Gdy wzywasz Boga, On odpowiada samym swoim istnieniem, samą swoją istotą, samym swoim imieniem, które brzmi jestem. Nie ma więc prośby, nie ma modlitwy, nie ma błagania, które by nie doszło do Boga. Otóż, skoro Jego imieniem jest obecność, to wszystko, co do Niego kierujemy, dochodzi do Boga. O jednym tylko musimy pamiętać, że nie wysłuchuje On nas zawsze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie wysłuchuje On nas zawsze tak, jakbyśmy tego chcieli. Dlaczego? Bo to nas wiąże z wiernością drugiemu Bożemu przykazaniu. Gdyby wymawianie Bożego imienia i przywoływanie Boga, modlitwa do Boga gdyby zawsze sprawiała to, co chcemy, to mielibyśmy do czynienia z magią. Bo to magia ma to do siebie, że sugeruje, że wystarczy zrobić to, czy powiedzieć tamto, aby wymusić na bóstwie, czy na Bogu określone odpowiedzi, reakcje, czy zachowania. Na tym właśnie polega różnica między religią a magią. Różnicę tę możemy skreślić tak. Religia czci Boga, wielbi Boga ze względu na Niego samego. Magia chce zaprząc Boga do realizacji naszych celów, naszych potrzeb, naszych próśb, tego, co my chcemy. Magia czyni z Boga, chce uczynić z Boga czy z bóstwa narzędzie do osiągania własnych celów. Otóż jeden z grzechów, jeden z występków przeciwko drugiemu przykazaniu polega właśnie na tym, żebyśmy właściwie, prawidłowo rozumieli imię Boga. Z jednej strony jest to poręka Bożej obecności. Boże jestem. Ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że nikt z nas nie może Boga zawłaszczyć, nie może go sobie podporządkować, nie może z niego uczynić narzędzia do osiągania własnych korzyści, ani do realizowania swoich własnych planów. To jest imię. Ale na początku słyszymy lokis sani, niepodnoś. Po polsku tłumaczymy nie wiesz, szemte kadonaj elokecha, imienia Pana Boga Twego laszczanego. Otóż imię, tak jak słowo, ma swój ciężar. To jest tak, co można kogoś zranić kamieniem. Ale można kogoś daleko bardziej zranić słowem. I to rana zadana słowem jest groźniejsza, dotkliwsza, boleśniejsza niż tamta zadana fizycznie. Ponieważ słowo ma swój ciężar, swoją wagę. Warto więc w rozmaitych okolicznościach życia dobierać właściwe słowa. A czasami stwierdzamy, że na przykład w tym, co dobre, szlachetne i piękne, brakuje nam słów, żeby to wyraźnić. Przykazanie brzmi: nie podnoś, nie bierz imienia Pana Boga Twego laszczanego. To laszczanie brzmi dziwnie, bo ono odzwierciedla nicość, pustkę, próżność. Nie podnoś, nie wiesz imienia Pana Boga Twego na próżno, na daremno, do czczych rzeczy. Jak można to tłumaczyć? Jak można to rozumieć? Otóż wymawianie imienia Bożego na daremno, czyli bez potrzeby i do spraw błahych, albo w takich celach, w takich okolicznościach, które z całą pewnością, do których całą pewnością wystarczają ludzie. Są to sprawy błahe, sprawy zwyczajne, które, o które powinniśmy zadbać sami, zatroszczyć się sami. Otóż to wymawianie imienia Bożego w takich okolicznościach jest na próżno, bo oznacza jego nadużywanie do czystych rzeczy, do zwyczajnych spraw. Można też widzieć w tym coś jeszcze poważniejsze. Mianowicie nie mów, nie wierz, nie podnoś imienia Boga swego Nazarena, to jest ostrzeżenie przed bluźnierstwem. A ono jest wtedy, gdy mamy do czynienia z obraźliwym używaniem albo podejrzeniem Boga i wiary. Myślę, że nie trzeba wiele wysiłku, żeby zauważyć, że jest to jedno ze współczesnych wielkich zagrożeń dla wiary i dla drugiego przykazania. Imię Boże jest nie tylko używane i nazywane, ale przeciw imieniu Bożemu i wierze do Boga niemało jest przypadków bluźnierstwa, czyli używania go w okolicznościach i dla celów, które Pana Boga w oczywisty sposób obrażają. W Polsce, choćby w ostatnich tygodniach, mamy do czynienia z takimi sytuacjami w imię wolności słowa. Ale nie o wolność chodzi, tylko o swobodę albo o swobodę. I to właśnie swobodę i swobodę zastępuje się mianem wolności. I przykazanie Boże, drugie przykazanie Boże każe nam, zobowiązuje nas, byśmy widzieli granicę między swobodą i swobodą, a wolnością. Nie mów imienia Pana Boga, tego nadaremno, można również odnieść do sytuacji, gdy pojawia się ono w kontekście przekleństwa. A tak bywa. Mianowicie w gniewie, a także co jest częstsze i co być może i nam się przydarza w złych życzeniach. Oby cię Bóg ukarał. Oby ci Pan Bóg odpłacił. Tego rodzaju złe życzenia przypisują Bogu nie tylko złe intencje, ale chcą wciągnąć Pana Boga do złego, niewłaściwego rozstrzygania naszych sporów, konfliktów czy poniesionej krzywdy. Oby cię Bóg ukarał, czy oby Pan Bóg o tym pamiętał, zawiera w sobie element złorzeczenia. Tego rodzaju postępowania, tego rodzaju polityka była znana w ogóle po starożytności. W Egipcie, w Mezopotamii, w Syrii, w Palestynie odnaleziono sprzed prawie 4000 lat tak zwane teksty eksekracyjne, czyli złorzeczące. Ale szczęśliwie nigdy nie znaleziono tych tekstów na terenie Ziemi Świętej takich, których autorami byliby wyznawcy jedynego Boga. Znaczy to, że w czasach Starego Testamentu powstrzymywano się przed używaniem imienia Bożego w kontekście jakiegokolwiek przekleństwa czy złych życzeń. Kolejne używanie imienia Pana Boga nadaremno, na próżno, do czczych rzeczy, do złych rzeczy, to jest krzywoprzysięstwo. Są w zasadzie dwa rodzaje, dwie odmiany krzywoprzysięstwa. Jedna wtedy, kiedy mamy świadomość, że mówimy nieprawdę, że jest inaczej niż to przedstawiamy i powołujemy się na Boga. Proszę zwrócić uwagę, że zacytuję coś, co wszyscy dobrze znamy. W obiegowym języku, kiedy przy zapewnieniu kogoś nieraz błahym, ktoś mówi jak Boga kocham, czy podobne słowa. Natomiast w sytuacjach poważniejszych może dojść do krzywoprzysięstwa, czy to w sądzie, czy to w kościele, czy to w życiu sąsiedzkim, czy to wreszcie w życiu rodzinnym. Ale ma przywodzicielstwo również swoją drugą odmianę. To mianowicie, kiedy wyzywamy Boga w sytuacji, gdy nawiązujemy do przyszłości, ale wiemy, albo przynajmniej czujemy, że nie będziemy w stanie zachować wierności temu, co mówimy. Albo z góry zakładamy, że co prawda usta wyznają coś, co dotyczy przyszłości, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że tego i tak nie dotrzymamy. Tego rodzaju sytuacje mogą się pojawiać i zapewne się pojawiają, zwłaszcza w kontekście rozmaitych spraw finansowych, ekonomicznych, pożyczek, zobowiązań. Kiedy ktoś wzywa Boga na świadka, ale zarazem dopuszcza albo wręcz ma świadomość, że nie będzie w stanie wywiązać się, a wzywanie Boga na świadka ma tylko wprowadzić w błąd albo utwierdzić w błędzie kogoś, kto to przywodzi się z powiem. Otóż to jest znów kolejne łamanie Bożego przykazania. Ono ma bardzo wiele wspólnego z wiarołomstwem. A wiarołomstwo jest wtedy, gdy składamy obietnicę, o której wiemy, że nie jesteśmy w stanie ich spełnić, albo zakładamy, że nawet jeżeli byśmy w stanie je spełnić, to i tak ich nie spełnimy. I wreszcie ostatnia sytuacja, w której wzywanie imienia Bożego może być staje się grzeczne, to wtedy, gdy i nawiązuję do tego, na co już mówiłem, o czym już mówiłem, na co zwracam uwagę, gdy mamy do czynienia nie z prawdziwą religijnością, której celem jest uwielbienie Boga, ale z magią, czy z różniactwem, którego celem jest wpływanie na Boga, albo podporządkowanie sobie Boga. Otóż, drodzy Państwo, paradoks polega na tym, że życie duchowe człowieka nie wznosi pustki. To nie jest tak, że ateiści albo inni w nic nie wierzą. Otóż wiele razy powtarzam zdanie, które w moim przekonaniu jest głęboka prawda. Kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko. Bezmyślność tych, którzy nie wierzą w Boga, jest niewyobrażalna. To właśnie wiara w Boga chroni człowieka przed nim samym. To właśnie wiara w Boga ocala rozum. To wiara w Boga sprawia, że nasze postępowanie, myślenie, planowanie staje się racjonalne. Tam, gdzie nie ma wiary w Boga, w to miejsce wchodzi magia, przesąd, zawód. Drodzy Państwo, dzisiaj ludzie są tak samo zawodni, tak samo przesądni, jak w odległej starożytności. Tylko mają sytuację ułatwioną, bo używają do tego internetu i rozmaitych kanałów telewizyjnych, w których broni się od wróżek, gdzie broni się od rozmaitych psychoterapeutów. Dowiedziałem się kilka dni temu, słuchając radia w drodze na uczelnię, że psychoterapeuta w odróżnieniu od psychologa do psychiatry, nawet nie musi mieć żadnego dyplomu. Wystarczy, że zgłosi swoją działalność do Urzędu Podatkowego. Byłem tym zaskoczony, ale tak mówią w pierwszym programie Polskiego Radia. Dziwne więc jest to, że jeżeli ktoś nie chce powierzyć swojego życia Bogu i nie chce powierzyć to w wierze, to powierza je ludziom nieraz zupełnie przypadkowym. Że jeżeli ktoś, powtórzmy to, nie wierzy w Boga, to uwierzy we wszystko. Drugie przykazanie zatem, żeby je krótko zbilansować, zwraca uwagę na trzy zasadnicze elementy. Pierwszy to jest wymawianie imienia Bożego ze czcią, używanie imienia Bożego ze czcią i szacunkiem, a ono, to używanie imienia Bożego, wymawianie go w najwłaściwszy sposób odbywa się przede wszystkim w modlitwie. Otóż, drodzy Państwo, tak jak między sobą, im bliżej siebie jesteśmy, tym częściej używamy imienia, tak również wobec Boga najznoślejszą formą modlitwy jest adoracja, uwielbienie. Uwielbienie Boga ze względu na Niego samego. Proszę posłuchać, jak brzmiało to w tekstach Starego Testamentu. Psalmiści modlili się tak. Jedni wolą rydwanie, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana Boga naszego. Piękne słowa w sensie. Jedni polegają na mocy, na potencję, na koniach, na rydwanach. A dla nas mocą, dla nas siłą jest wzywanie imienia Bożego. Inny psalm, 25. Przez wzgląd na swoje imię odpuść mój grzech, Panie, a On jest wielki. Modlimy się do Boga słowami starotestamentowego psalmu, prosząc, by Bóg odpuścił grzech, który jest wielki, ale święte imię Boga pozwala nam mieć ufność, że nie ma zła, nie ma grzechu, który by nie został odpuszczony. Właśnie świętość Boga i Jego święte imię pozwala żywić ufność, że modlitwa o przebaczenie grzechów będzie skuteczna. I jeszcze jeden psalm, tym razem księdze Joela. Każdy jednak, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I ten motyw powtarza się również w Nowym Testamencie. I ten motyw pojawia się przez całą historię Kościoła. Wzywanie imienia Pańskiego w modlitwie. Wzywanie również imienia Bożego przy księdze. To jest dopuszczalne. Mamy na kartach Starego Testamentu słowa, które wyrażają starożytny sposób przysięgania na życie Pana albo na imię Pana. Jezus ostrzegał, by nie nadużywać imienia Bożego w przysięgach. Mówił, niech wasze słowo będzie tak, tak, nie, nie. A więc, żebyśmy byli na tyle prawdomówni, że sami jesteśmy gwarantami prawdy, którą wyrażamy. Nie musimy wzywać Boga na świadka w sprawach, których sami powinniśmy być ludźmi uczciwymi i rzetelnymi. Przecież nam jest i do dzisiaj używana taki najwyraźniejszy znak. To na przykład przysięga, o której mowa, wprowadzenie do konstytucji, przysięga przy ważnych, przy obejmowaniu ważnych urzędów, ważnych funkcji. Ci, którzy je przyjmują i którzy wymawiają słowa tak mi go pomóż Bóg, biorą na siebie ogromną odpowiedzialność. I wreszcie trzeci kompleks to wzywanie imienia Bożego w potrzebie. W rozmaitych naszych potrzebach, ale ze świadomością, że to nie jest tak, że możemy coś na Bogu bezwzględnie wymusić. Zostawmy więc pierwsze i drugie przykazanie. Bardzo krótko, żeby zobaczyć, na czym polega różnica między pierwszym przykazaniem, nad którym zastanawialiśmy się miesiąc temu, a dzisiaj. Otóż pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał bogów cudzych przed Tobą. Czyli wyklucza kult bożków w jakiejkolwiek postaci. Zarówno tych bożków starożytnych, jak i bożków nowożytnych, których liczba wcale nie jest mniejsza. Powiedzieliśmy, u kogo Bóg jest na pierwszym miejscu, u tego wszystko jest na swoim miejscu. Trzeba właściwie uporządkować hierarchię swojego życia, hierarchię swoich wartości i stawianie Boga na pierwszym miejscu oznacza, że wtedy wszystko w życiu ma swój porządek. Zabezpiecza ludzi przed idolatrią, przed ubóstwianiem rzeczy, osób, spraw, które z Bogiem konkurować nie powinny. A drugie przykazanie, ono, można by powiedzieć, jest w pewien sposób dojrzalsze i głębsze. Ono nas ostrzega i wyklucza banalizację więzi z Bogiem. Można by powiedzieć, drugie przykazanie wzywa nas do tego, byśmy Boga, którego wyznajemy, traktowali poważnie. A poważnie, to znaczy najpierw uwielbiali Go ze względu na Niego samego i nie dopuszczali do tego, by święte imię Boże było używane w sytuacjach, kontekstach i okolicznościach, które Boga ośmieszają, które Boga lekceważą, albo które od Boga nawet mogą odwrócić. Na przykład, gdybyśmy komuś źle życzyli i gdy dotknie go jakieś nieszczęście, by nie pomyślał, że to jest skutek tego, co wyprosiliśmy albo wymusiliśmy na Bogu. Otóż to drugie przykazanie jest głębokie i ważne, bo zobowiązuje nas, byśmy naszą wiarę w Boga przeżywali z najgłębszą czcią i powagą. Na sam koniec zacytuję Państwu dwa fragmenty z refleksji Ojca Świętego Jana Pawła II. Pierwszy fragment pochodzi z medytacji Jana Pawła II na Górze Synaj. Papież był tam w lutym 2000 roku, w wielkim jubileuszu roku 2000. Papież bardzo przeżywał tę swoją obecność. Papież był wcześniej jeszcze jako kardynał Ziemi Świętej w 1964 roku i przygotowywał się w lutym 2000 roku do kolejnej podróży do Ziemi Świętej. Z tej pierwszej podróży kardynał Paweł Wojtyła pozostawił zapis. Napisał, że samolot, którym leciał do Ziemi Świętej, leciał na Synaj i że z wielkim przejęciem i wzruszeniem patrzył na Synaj i na świętą górę objawienia się Boga. I papież bardzo pragnął być na synagodze. Powiedział tak. Bóg objawia się tajemniczymi drogami. Na przykład przez płomień, który nie spala. A jego logika jest wyzwaniem dla wszystkiego, co wiemy i czego się spodziewamy. Bóg jest jednocześnie bliski i daleki. Jest w świecie, ale nie ze świata. Jest Bogiem, który wychodzi nam na spotkanie, ale którego nie można posiąść. On jest jestem, który jestem. Imieniem, które nie jest imieniem. Jestem, który jestem. Boży bezmiar, w którym istota i istnienie są jednym. Bóg, który jest samym istnieniem. Czyż w obliczu takiej tajemnicy nie musimy zdjąć sandałów, jak On nam nakazał, i wyrzucić Go? Znając Boga i poznawszy Jego imię, powinniśmy Go przede wszystkim wiedzieć. Na tym polega udział w świętości Boga. I sami stajemy się przez to uświęceni. Nie ma znoślejszej formy modlitwy i kontaktu z Bogiem niż Jego adoracja, niż Jego uwielbienie. To tak jak relacja pomiędzy nami. Kochamy kogoś ze względu na Niego samego. Cieszymy się, że ktoś wrócił do domu. Nie dlatego, że nam coś przyjdzie, z czym mamy korzyści, tylko dlatego, że właśnie jest. Kiedy matka słyszy: mama, jestem, to w tym jestem jest wszystko. Kiedy człowiek staje przed Bogiem, pęta przed Bogiem, siedzi przed Bogiem i mówi: jestem, to jest odpowiedź uwielbienia na to jestem Boże. I jeszcze jeden cytat. Tym razem już nie z Synagu, tylko z Rzeszowa. 2 czerwca 1991 roku Jan Paweł II był w Rzeszowie. Powiedział między innymi tak. Drugie przykazanie Boże powiada: nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na ramiona. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni. Chrystianami od Chrystus, Chrystus. Chrześcijanin to wyznawca Chrystusa. Ta sama nazwa chrześcijanin jest teoforyczna, a właściwie chrystoforyczna. Zawiera pierwiastkę imienia Jezusa Chrystusa, Jego godności. Papież kontynuował. Już w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie imienia Pańskiego. Zatem, jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego na daremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy. Nie bądź chrześcijaninem byle jakim. To był testament Jana Pawła II, który nam pozostawił sprzed 24 lat. Świadomość, że w samej nazwie tego, kim jesteśmy, mieści się nawiązanie do imienia drugiego osoby Trójcy Świętej. I to nas zobowiązuje. I na koniec, drodzy Państwo, bardzo krótko. Otóż mogłem przez ponad tydzień mieszkać w domu Świętej Marty, patrzeć codziennie na papieża Franciszka, razem obok na metry były śniadania, obiady, kolacje. Domyślałem się Państwo, że to jest przeżycie wielkie. Być w samym centrum Kościoła. Patrzeć
na tego, który jest namiestnikiem Chrystusa. Więc już samo to jest naprawdę niezwykłe. Również modlić się w tablicy, w której papież się modli, ci, którzy są przez niego zapraszani, patrzeć na tych, którzy tam przebywają. To wspomnę bardzo dużo. Drugie takie bardzo wielkie przeżycie to oczywiście kolejna edycja Nagrody na Cindę. W tym roku otrzymało ją dwóch teologów. Jeden 78-letni jezuita brazylijski, który przez dwie kadencje za czasów kardynała Kindera był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej i wielce zasłużony dla rozwoju teologii w Ameryce Południowej. Podkreślano podczas wręczania nagrody, że pochodzi z kontynentu, z którego pochodzi obecny papież. Drugi to człowiek świecki, Lejbańczyk. Profesor, który pracuje w Beirucie, ma 74 lata. Przyjechał z żoną i trojgiem dorosłych dzieci, córką i dwoma synami. Mogą Państwo się domyśleć, jak bardzo przeżywała żona. Otóż patrzyłem, jak robi wszystko, ponieważ on już jest trochę starszy, jak robi wszystko, żeby to wypadło jak najlepiej, jak go chroniła, jak go prowadziła, jak go, powiedzmy sobie, jak się nim opiekowała. To było bardzo, bardzo budujące. Oni oboje i Brazylijczyk też mieszkali w domu świętej Marty, natomiast te dorosłe dzieci mieszkały poza, mieszkały w Rzymie. Samo wręczenie nagrody odbyło się w sali królewskiej, to jest taka sala regia Pałacu Watykańskim, wręczał ją kardynał Bernhard Müller, przewodniczący Watykańskiej Kongregacji do tych spraw najważniejszych kongregacji. Później wieczorem jeszcze nieopodal Gatsa Narona, był taki bardzo piękny koncert i uroczysta kolacja. Wszystko bardzo piękne. A na koniec dwie rzeczy. Powiedziałem Państwu obiecane, że będę pamiętał. Pamiętałem szczególnie w dwóch miejscach, proszę mi wierzyć, mówię to z pewnym wzruszeniem. Przede wszystkim raz, kiedy mogłem być długo, raz, drugi, trzeci, przy grobie Jana Pawła II. Otóż, gdy tam się modliłem, miałem w oczach tę salę, ten widok, którego Państwo nie mają, bo patrzycie w tę stronę, ja mam ten właściwy widok. I prosiłem Pana Boga za nas wszystkich i we wszystkich sprawach, które mamy. Myślę, że to jest miejsce, ten grób Jana Pawła II, absolutnie wyjątkowe. Jest to takie swoiste sanktuarium Polski i Polaków, gdzie czujemy się u siebie. Dwa razy również tam mogłem sprawować mszę świętą, co jest też przeżyciem. I drugi moment, to był moment, kiedy przez kilka minut czekaliśmy w tej sali regia na rozpoczęcie uroczystości. Zbierali się kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, goście, rodzina, zaproszeni, układowcy rzymskich uczelni, ludzie z różnych kontynentów, tak powoli napływali. Sala przepiękna, bardzo wysoka, nazywa się salą królewską, bo tam papież przyjmuje królów, dyplomatów, głowy panowania i tak dalej, więc robi to ogromne wrażenie. Frescy XVI wieku, ogromny podniosły nastrój. I kiedy tak siedziałem, patrząc na to, co się dzieje przez kilka chwil, to również przyszło mi do głowy to wszystko, co wspólnie przeżywamy. I przyszło mi do głowy, że skoro Państwo tam nie mogą być, chociaż pewnie zasługują, no to przynajmniej można było wydzielić tam we wnętrzu każdą i każdego zamieść. I rzeczywiście bardzo pamiętam, dlatego że, drodzy Państwo, między innymi to, co można było tam przeżywać, było również dzięki temu, że od 30 lat próbujemy wspólnie nad Pismem Świętym medytować.
dobrych, zdrowych, radosnych, spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku i zapraszam na kolejne spotkanie w drugi poniedziałek stycznia, czyli 11 stycznia. Do tego czasu zachęcam, żeby Państwo tę 80-stronicową książkę przeczytali. Nie jest łatwa, ale bardzo dobra. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków. To jest właśnie ta książka, Benedykt XVI i papież Franciszek. Dla każdej, dla każdego dobrych, radosnych świąt.